26 października 2006. Kojący ton śpiewu Vedera, wokalisty zespołu Pearl Jam, mocno zakorzenił się w moim zamglonym mózgu, zmywając męczący wir kolejnego długiego dnia pracy. Sam opadła obok mnie na kanapę, przekręciła gałkę radia, nieznacznie je przyciszając, po czym nalała trochę wina do kieliszków, które stały przed nami. Położyła dłoń na moim ramieniu, kręcąc kciukiem rytmiczne kółka. Jak ci minął dzień, kochanie? Jej głos brzmiał jak melodia. Anielsko, zagadkowo, ale i niezwykle opiekuńczo. Praca była stresująca i sam wiedziała, że długie godziny spędzone poza domem zaczęły odbijać się na moim zmęczonym, obolałym ciele. Opiekuńczość to nie do powiedzenia. Ona była cudowna. Postanowiłem zrezygnować ze szklanki i zamiast tego pociągnąłem głęboko z butelki. To tylko kolejny dzień roboty, odpowiedziałem, spotykając jej zaciekawione oczy. Poczułem, jak rysy twarzy pod oczami ściskają mi się, gdy wyczarowałem tak szczery uśmiech, jak tylko potrafiłem. Miałem nadzieję, że nie wyglądałem tak szorstko, jak się na to czułem. Odwzajemniła ciepły uśmiech, przesuwając dłonią po moim policzku. Puszczę coś w telewizji. Spróbuj się zrelaksować. Zdejmij butę, powiedziała. Sam wyłączyła radio i ścisnęła moją nogę, po czym podskoczyła, by wziąć pilota. Nagle zamarła. Jej wzrok zdawał się być utkwiony w oknie salonu. Nigdy nie zapomnę jej oczu. Jej oczy, które zawsze wydawały się takie zrelaksowane i wolne od zmartwień, zostały teraz zastąpione czymś innym. Terror. Czysty terror, jak oczy jelenia w świetle reflektorów rozpędzonego pociągu. Kochanie? Zapytałem, krzywiąc się w niesamowitej ciszy. Ona nadal pozostawała nieruchoma. Nagle jęknęła i cofnęła się, gdy zerwałem się z kanapy. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem... nic. Podszedłem bliżej, ostrożnie. Noc była cicha. Rozgwieżdżone niebo rzucało niewyraźny cień na pustą ulicę. Ani żywej duszy. Co się do cholery dzieje? Zwróciłem się do Sam, która wciąż kuliła się pod ścianą. Pamiętam jej oczy, pierwotnie szkliste ze strachu. Pozostawała nieruchoma, choć jej przerażony wzrok powędrował w moją stronę. Jej ciało trzęsło się jak wędrowiec zagubiony w zamarzniętej tundrze. W końcu przemówiła. Ja widziałam, jak ktoś zaglądał do środka. Jej głos załamywał się. Nigdy wcześniej nie widziałem jej tak przestraszonej. Jeszcze raz wejrzałem przez okno, studiując zawiłości nocy i zastanawiając się, co może czaić się w najciemniejszych cieniach zaparkowanych samochodów. Wzdrygnąłem się. Nic tam nie widzę, kochanie. Powiedziałem, czując się zupełnie nieprzydatny w uspokajaniu jej nerwów. Wstała, ostrożnie przesuwając się z powrotem w stronę kanapy. Uniosła kieliszek do ust, a jego brzeg zadzwonił o zęby, gdy upiła łyk. Potem westchnęła. Wyjdziesz i sprawdzisz? Zapytała, a jej zielone oczy wołały jak zagubiony szczeniak. Pomimo mojego niepokoju związanego z wejściem w ciemność i niepokojącego uczucia, które zaczęło mnie ogarniać, wiedziałem, że nie mogę odmówić. Oczywiście. Starałem się jak mogłem, by pozostać niezachwiany. Musiałem odgrywać rolę nieustraszonego chłopaka. Tylko w ten sposób mogłem uspokoić jej strach. Zbliżając się do drzwi, chwyciłem kij baseballowy stojący w rogu, po czym wyszedłem na zewnątrz. Sąsiedzi pomyślą, że zwariowałem. Pomyślałem, choć nie mogłem pozbyć się strachu i wątpliwości, jakie wywołała we mnie reakcja Sam. Noc była zimna, a kiedy wiał wiatr, było prawie nie do zniesienia. Koniec jesieni zbliżał się nieubłaganie. To był ten rodzaj zimna, który powoduje utratę wszystkich pozostałych zmysłów i zmusza pierwotną część mózgu do szukania schronienia. Noc nie była szczególnie ciemna. Świecące gwiazdy oświetlały większą część pustej ulicy. Mimo to wyciągnąłem latarkę z kieszeni i przemierzyłem podwórko przed domem. Chrupiące, bursztynowe liście zalegały na naszym podwórku wielkimi stosami, ale poza tym nie dostrzegłem niczego, co mogłoby wzbudzać niepokój. Przynajmniej jeszcze nie na ten moment. Przeszedłem przez sterty liści, zbliżając się do rogu domu, żeby sprawdzić nasze boczne podwórko. Jednak coś mnie zatrzymało. Poczułem się tak, jakby tysiące sznurków związały mi włosy na karku, a dreszcz strachu zastąpił teraz dreszcz zimna. Wyjrzałem przez frontowe okno i zobaczyłem cień sam, gdy przeprowadzałem kontrolę bezpieczeństwa. Boże, pewnie wyglądam jak idiota. Zrobiłem jeden krok, drugi. Wstrzymując oddech, wystawiłem głowę za róg. Nic. Po drugiej stronie czekało na mnie więcej opadłych liści i brzęczący wentylator. Odetchnąłem z ulgą, wiedząc, że sam byłaby zadowolona, że na zewnątrz nie było jakiegoś obłąkanego psychopaty. Kroczyłem beztrosko wśród liści, nie przejmując się tym, jakie upiorne istoty mogą obserwować mnie z cienia. Zatrzymałem się przed drzwiami i rozdziawiłem usta. Nie odwracaj się, głosiła strona świeżo przyklejona taśmą do naszych drzwi wejściowych. Świat zawirował, serce załomotało mi w gardle. Stałem tam przez chwilę, a myśli kręciły mi się w głowie. Uczucie bycia obserwowanym stało się teraz cięższe, a moja klatka piersiowa gwałtownie unosiła się i opadała. Na zewnątrz nie było już chłodu. Wiedziałem, że nie mam dużo czasu. Że nie mam dużo czasu, nim czyjś topór będzie wystawał mi z pleców, a biedna sam znajdzie mnie z brzuchem do góry na frontowych schodach. Z całą odwagą, jaką jeszcze udało mi się zebrać, jeśli w ogóle jeszcze jakakolwiek była, obróciłem się na piętach. Znowu nic. Nie jestem pewien, czy to było gorsze, czy też nie. Cofnąłem się o krok, sięgając za siebie, żeby oderwać notatkę od naszych drzwi, po czym wsunąłem się z powrotem do środka. Jeśli sam nie wpadła w panikę wcześniej, to jestem pewny, że wpadła w nią teraz, obserwując, jak gorączkowo zamykam za sobą drzwi. Co się dzieje? Co widziałeś? Praktycznie krzyknęła, podbiegając do mnie. Po prostu podałem jej zmiętą kartkę. Jej oczy biegały tam i z powrotem, wielokrotnie czytając niechlujny charakter pisma, szukając odpowiedzi, których tam nie było. Była blada jak prześcieradło, a jej twarz wykrzywiała się, gdy z kącików oczu zaczęły płynąć łzy. Zamknę okna, a ty zadzwoń po policję. Powiedziałem, starając się wyglądać i brzmieć, jakbym jeszcze nie zesikał się ze strachu. Kiedy już upewniłem się, że wszystkie okna w naszej sypialni i kuchni są zamknięte, a rolety zaciągnięte, wróciłem do salonu i zastałem sam, siedzącą uroczyście na kanapie. Jej wargi drżały, gdy trzymała telefon w dłoniach. Telefony nie działają, tylko brzęczą. Nie mogę nawet do nikogo zadzwonić. Bardzo starała się nie zwariować. Jej ręce gwałtownie się trzęsły, a po jej policzkach płynął ciągły strumień cichych, zrezygnowanych łez. Trzymałem ją blisko siebie. Wiedziałem, że muszę się opanować, że muszę przetrwać noc i zapewnić sam spokój. Podszedłem do kanapy tak nonszalancko, jak to możliwe, trzymając kij pod ręką i siadając obok niej. Dlaczego nie włączysz telewizora? Po prostu przetrwamy tę noc i wyjedziemy rano. Nie sądzę, że można teraz bezpiecznie wychodzić na zewnątrz. Sam skrzywiła się na te słowa i zaczęła mocniej ściskać telefon w dłoniach. Ja kontynuowałem. Poza tym to prawdopodobnie tylko jacyś idioci próbujący nas nastraszyć. Leżeliśmy tak na kanapie przez dłuższą chwilę. Powtórki sędziny Judy leciały cicho w telewizji, gdy cienie naszego domu nie wydawały się już tak głębokie i groźne. Kłamałem wcześniej, ale może to naprawdę były jakieś głupie dzieciaki, które chciały zrobić nam kawał. Moje nerwy zaczęły się uspokajać, a widok sam śpiącej spokojnie obok sprawił, że samemu poczułem się zmęczony. Ludzie kłócący się w telewizji zaczęli mieszać się w papkę, a moje powieki stawały się coraz cięższe. Sen pojawiał się na horyzoncie. Potem gwałtowne pukanie do drzwi obudziło nas oboje. Wydział Policji miasta Dates. Chciałbym zamienić krótkie słówko. Rozległ się autorytatywny głos z zewnątrz. Sam wstała z kanapy i ostrożnie zrobiła krok do przodu, spoglądając na drzwi wejściowe. Pociągnąłem ją z powrotem w dół. Poczekaj chwilę. Powiedziałem, odwracając się do okna za nami, aby zerknąć przez żaluzję. Nie jestem pewien, co planowałem zobaczyć. Może jakąś upiorną postać ubraną na czarno, czekającą, aż jej ofiary niechcący otworzą drzwi. Jednak w progu stał ktoś, kto wyglądał na zwykłego, niczym nie wyróżniającego się funkcjonariusza. Odetchnąłem z ulgą i ruszyłem w stronę drzwi, otwierając je zaledwie na kilkanaście centymetrów, tak że reszta mojego ciała była ukryta. Choć mogło to wyglądać głupio, dalej za sobą trzymałem w dłoniach kij. Oficer uśmiechnął się i najwyraźniej nieco uspokoił. Przepraszam, że cię straszę, synu. Właśnie dostaliśmy skargi z tego rejonu na kogoś... Przerwał na chwilę, zdając się starannie dobierać słowa. W zasadzie ktoś zostawiał dziwne notatki i zaglądał przez okna. Pukał do wszystkich drzwi. Wiesz coś o tym? Kontynuował, marszcząc brwi, gdy zdawał się przeglądać mojej twarzy. Oboje przez chwilę milczeliśmy. Przynieś mi tę notatkę, powiedziałem gestem wskazując na sam. Rozmawiałem chwilę z funkcjonariuszem i potwierdziłem, że to samo przydarzyło się nam wcześniej tej nocy. Zachował naszą notatkę jako dowód i zapewnił, że radiowóz będzie patrolował ulicę. No cóż, w każdym razie przepraszam, że obudziłem was tak późno. Mam nadzieję, że odpoczniecie. Powiedział, zanim odwrócił się i odszedł. Dziękuję, panie... jak pan ma na imię? Nie jestem pewien, dlaczego poczułem potrzebę pytania, ale słowa po prostu zdawały się wylewać z moich ust. Jestem Mark, funkcjonariusz Mark Weaver, proszę pana. Odpowiedział, kontynuując krótki spacer z powrotem do samochodu. To by było na tyle. Potem odjechał. Noc trwała dalej, tak jak poprzednio. Pozostaliśmy na kanapie, tak na wszelki wypadek. Kij nadal znajdował się w pobliżu. Po raz kolejny, przy brzęczącym telewizorze i cichym szumie wentylatora nad głową, znaleźliśmy się w objęciach Morfeusza, niespokojnie zapadając w sen. Tym razem również spokój nie trwał zbyt długo. Od frontowych drzwi rozległo się kolejne pukanie, może 20 minut po tym, jak wydarzyło się to po raz pierwszy. Wydawało się, że ktoś na zewnątrz jest bardzo niecierpliwy. Ciche pukanie następowało w krótkich odstępach czasu. Nie jestem pewien, jak długo to trwało, zanim oboje się obudziliśmy. Proszę, wpuść mnie. Głos po drugiej stronie brzmiał znajomo, choć bardziej ochryple, pozornie sapiąc i jęcząc z bólu. Zerwałem się z kanapy i jeszcze raz wyjrzałem przez żaluzję. Oczy z pewnością mnie zwodziły. Mój śniący mózg musiał przywołać przede mną ten okropny widok. Stałem tam przez chwilę, obserwując zakrwawionego oficera z szeroko rozdziawionymi ustami. Sam rzuciła się do drzwi i otworzyła je, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, pozwalając funkcjonariuszowi Weaverowi rzucić się na podłogę w naszym salonie. krew lała się obficie z brzucha mężczyzny, gromadząc się w rubinowej kałuży na naszej podłodze. Skrzywiłem się, słysząc jego pełne bólu jęki. Muszę pochwalić sam za to, że w tamtym momencie szybko pomyślała i pobiegła do łazienki po ręcznik, podczas gdy ja stałem tam jak nieudolny idiota. Oficer i ja pozostaliśmy, a jego gardłowe krzyki były jedyną rzeczą, która przenikała ciszę i mrok. Sam wróciła z ręcznikiem, wepchnęła mi go w dłonie i poleciła przyłożyć do rany funkcjonariusza. Kiedy układałem ręcznik i próbowałem położyć Marka w bezpiecznej pozycji, usłyszałem, jak sam zakładała buty i płaszcz. Co robisz? Syknąłem. Idę po pomoc, zostań tu z nim. Gorączkowo próbowała wciągnąć drugi but na nogę, zanim ruszyła w stronę drzwi. Nie, powiedział Mark pomiędzy ciężkimi oddechami. W końcu odwrócił się twarzą do nas, przybierając obrzydliwą bladość. Jest ich dwóch. Zajęło mu chwilę, trzymając się za tryskający brzuch. Jest ich tam dwóch. Oni mają noże. Kontynuował, podciągając koszulę, aby pokazać powagę swojej rany. Z tego, co widziałem, zanim rana ponownie wypełniła się czerwoną substancją, nie wyglądało to zbyt dobrze. Sam zakryła oczy, zasłaniając sobie tę ohydną scenę. Słyszałem, jak szeptała do siebie. Szeptała ciche modlitwę do Boga, którego potępiła dawno, dawno temu. Weźcie to. Zostańcie tutaj, aż przyjedzie wsparcie. Mark wysapał, używając całej siły, jaka mu pozostała, aby odpiąć broń z kabury. Wsunął przedmiot w moje drżące ręce. Nie jestem pewien, które z nas w tym momencie było lepszym kandydatem do użycia broni, ale wyglądało na to, że podjął tę decyzję za nas. Spojrzałem na Sam, która siedziała na podłodze z głową schowaną między kolanami. Ciche modlitwy trwały dalej. Nagle funkcjonariusz zaczął gwałtownie się trząść. Chrapliwe sapanie zostało teraz zastąpione ostrymi, bolesnymi rechotami, zanim w końcu zatrzymał się w bezruchu. Ach, do cholery. Wydawało mi się, że te słowa po prostu wyszły mi z ust. Opadłem na kolana obok oficera, ściskając jego wciąż ciepłe ramię, a moje myśli zaczęły wirować w przypływie rezygnacji. Poczułem, jak zaczynają napływać gorące łzy. Nasze wołania, prośby o pomoc do funkcjonariusza, o jakieś bóstwo, które przyszłoby nam na ratunek, wkrótce zastąpiło gwałtowniejsze pukanie do drzwi. Tym razem wydawało się bardziej wściekłe, nieubłagane. Sam wbiła paznokcie w podłogę i równie szybko odczołgała się do ściany naprzeciwko frontowych drzwi. Oparłem się plecami o ścianę obok niej, przygotowując pistolet w dłoni. Nawet jeśli frontowe drzwi znajdowały się jakieś 3 metry bliżej, miałbym szczęście, gdybym w coś trafił, przez to, jak mocno trzęsły mi się ręce. Ciągłe pukanie zdawało się zwalniać, zanim zostało zastąpione czymś znacznie bardziej złowrogim. Za drzwiami słyszałem delikatne skrobanie, zupełnie jak kot próbujący uciec z pokoju lub klatki, w której jest zamknięte. Hałasy stawały się coraz głośniejsze, zamieniając się w ciężkie rwanie czymś ostrym, które rozbrzmiewało teraz na całej wysokości drzwi. Hałas płaczu sami skrzypienie drzwi wypełniły pokój, wywołując u mnie atak zawrotnych mdłości. W końcu jednak wydawało się, że skrobanie dobiegło końca. Moje czerwone, zauzawione oczy powędrowały w stronę martwego policjanta na naszym piętrze, po czym przesunęły się do drzwi, za którymi kryły się wszelkie okropności. Sam płakała cicho obok mnie. Beznadzieja. Co miałem robić? Opuściłem głowę z powrotem na ścianę, co spowodowało słyszalny huk, który sprawił, że Sam podskoczyła. Jedyne, co mi pozostało, to śmiech. Być może właśnie to czuli gladiatorzy, leżąc na piaszczystej podłodze areny z mieczem grożącym przebiciem ich gardła. Potworny trzask spowodował, że szkło rozbiło się na podłogę w kuchni. Potem cisza. Podskoczyłem, przygotowując broń, gdy adrenalina zastąpiła moją zrezygnowaną postawę. Kuchnia była ukryta w rogu salonu, ukrywając potwory, które zamieszkały w naszym niegdyś spokojnym domu. W naszym domu. Gdy próbowałem opróżnić magazynek, fala gniewu popchnęła mnie do przodu i za róg. Broń klikała jedynie przy każdym pociągnięciu spustu. Klik, klik, klik. Cofnąłem się z przerażeniem, zdając sobie sprawę, że pistolet nie był załadowany. Podniosłem wzrok znad muszki. Przyczyną rozbitego okna była cegła leżąca na podłodze. Cóż to byłaby za strata kul? Rzuciłem pistolet, podchodząc bliżej do cegły leżącej w stercie potłuczonego szkła. Dołączona do niej została kolejna notatka. Już jesteśmy w środku. Ledwie zdążyłem przeczytać dziwacznie napisaną kartkę, kiedy krzyk sam wytrącił mnie z równowagi. Obróciłem się na piętach, gotowy dać cholerną nauczkę temu, kto groził mojemu skarbowi. Sam i ciało oficera zniknęły. Spojrzałem na frontowe drzwi, które były teraz szeroko otwarte, a zimne jesienne powietrze delikatnie owiewało moją gotującą się skórę. Rzuciłem się do wejścia, dając napastnikom jak najmniej czasu na ucieczkę. To dziwne. Nie bałem się już tego, co może mnie spotkać. Dotarłem do progu i spojrzałem w noc. Wśród kamusz, chrupiących bursztynowych liści, wśród nieruchomych, zaparkowanych samochodów, na środku chodnika prowadzącego do naszego domu stał mężczyzna. Z tego, co widziałem w cieniach nocy, miał na sobie białą koszulę, starannie wpuszczoną w brązowe spodnie. Jego włosy były zaczesane do tyłu. Zaczął zbliżać się do drzwi, ukazując złamaną strzelbę w dłoni, stukając nią w uto. Do cholery zrób to, zastrzel mnie, krzyczałem przez zaciśnięte zęby. Zostaw ją w spo... Ucięło mi szorstkie ramię, które chwyciło mnie za szyję od tyłu. Próbowałem krzyczeć, wyrwać się, ale ktokolwiek mnie trzymał był znacznie silniejszy. Nieznajomy przede mną zbliżył się, gdy świat zaczął blaknąć w czerni. Pomimo moich zmagań, pomimo tego, że odebrano mi miłość, nic nie mogłem zrobić. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, była kolba jego strzelby. Kiedy się obudziłem, kiedy ponownie otworzyłem oczy, świat pozostał czarny. Miałem związane ręce, w głowie pulsowało i wirowało, jak podczas najgorszego kaca, jaki można znieść. Spróbowałem się poruszać, wstać z krzesła, do którego byłem przywiązany. Opadłem jednak do tyłu, a mój umysł był tak przytępiony, że nie mogłem zrobić nic sensownego. Słyszałem, jak ktoś obok mnie pociąga nosem, walcząc z czymś. Ból wywołany próbą mówienia i wołaniem o pomoc był tak ogromny, że zdawało się, iż wytrącił mnie z odrętwienia. Jedyne, co udało mi się z siebie wydać, to ciche jęki i żałosne skomlenie. Josh? To była sama, jej głos drżał jeszcze bardziej niż wcześniej. Jej niepokój trwał nadal. Josh, czy to ty? Wpadła w szał. Nie mogłem mówić. Ból w szczęce rezonował na całą twarz. Kolba jego strzelby musiała ją złamać. To było wszystko, na co mogłem sobie pozwolić, ale nawet to wydawało mi się bolesne. Nie jestem pewien, jak długo tam siedzieliśmy. Gdziekolwiek byliśmy przywiązani do tych krzeseł. Minutę, godzinę czy dni. Naprawdę, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Jedyne, co wiedziałem, to to, że na głowę założono mi jutowy worek, którego szorstki materiał zaczął ocierać mnie o czubek nosa. Siedziałem cicho. Ci ciszę, od czasu do czasu przerywał błagalny i jęczący skowyt sam. Po chwili uspokojenia doszedłem do wniosku, że nadal jesteśmy w domu, chyba nawet w salonie. W tle leciały te same powtórki sędziny Judy, te same powtórki, które oglądaliśmy spokojnie, zanim nasz świat się zawalił. Poza tym panowała całkowita cisza. W pomieszczeniu wokół nas nic się nie działo. Minęło sporo czasu, zanim w końcu nadeszła pomoc. Słyszałem kilka głosów i jeszcze kilka innych w radiach, które mieli ze sobą policjanci wchodzący do naszego domu. W końcu zostaliśmy uwolnieni z więzów, przywiązani sznurkiem do naszych własnych krzeseł. Pomimo podbitego oka i różnych siniaków, Sam wydawała się być w porządku, przynajmniej fizycznie. Ja nie miałem tyle szczęścia. Tak jak podejrzewałem, miałem złamaną szczękę, także wybito przy tym kilka zębów. Całe moje ciało wydawało się mienić na czarno-niebiesko. Medycy jeszcze raz nas potem sprawdzili i stwierdzili, że nie odnieśliśmy żadnych obrażeń zagrażających życiu. Przesłuchiwali nas tak często, jak to możliwe. Tak nas, jak i sąsiadów na zewnątrz, chcących zobaczyć, co się stało. Jeden z funkcjonariuszy, nazwiska nie pamiętam, pokazał nam kartkę papieru, którą znaleźli zawieszoną na drzwiach wejściowych. W przeciwieństwie do innych notatek, które pozostawiono wcześniej, ta została napisana znacznie staranniejszym charakterem pisma. Test gotowości na włamanie do domu. Przed rozpoczęciem testów ten dom został dokładnie zbadany, a zachowania jego mieszkańców sprawdzone. Ustaliliśmy, że lokatorzy byli w wieku około 20 lat i mieli minimalny system bezpieczeństwa. W tym alarmy, broń, zwierzęta itp. lub nie mieli go wcale. Podjęto bardzo ograniczone działania, zanim mieszkańcy ulegli strachowi, przez co emocje przyćmiły zdrowy osąd. Wtargnięcie do domu miało miejsce około 22.15 i zakończyło się około 23.50 po ujarzmieniu lokatorów. Biorąc to wszystko pod uwagę, zgodnie z naszą największą wiedzą, przyznajemy temu domowi ocenę D+ w naszej skali gotowości. Możemy mieć tylko nadzieję, że przyszłe domy przyniosą lepsze rezultaty. Naprawdę, chciałbym móc powiedzieć, że to już koniec. Że koszmar wreszcie się skończył. Pomimo tego wszystkiego, pomimo mrożącej krew w żyłach wiadomości, którą zostawili, nigdy nie zapomnę widoku Marka Weavera stojącego wśród osób tłoczących się na naszym podwórku, gdy eskortowali nas do karetki. Do dziś, 17 lat później, nikt nie został złapany za to, co nam zrobili. Autor opowiadania: Datwooden Cat Statue. Tłumaczenie i opracowanie: Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to: Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z., Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trzeźwy, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones, Adam Janasek, Mrs. Line 97, Adrian Masłowski, Iguro Obanaj, Czarna Polololo, Alex Lee TV, Polish Sausage, Jurek Ziajko, Azza, XXKK Pitbunix, Maciek Dwukropek D, Magda Grzegorzewicz, Chce Śmierć, Paweł Łangowski, Drzewiaste, Kasia oraz Seirio Gameplay. Do usłyszenia.